Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jak w każdy wtorek, tak i dziś witają się z Wami studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Asia
i Michał.
Do dzisiejszej audycji zaprosiliśmy wyjątkowych gości z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży z Bielska Białej.
W naszym studiu witamy księdza Józefa Walusiaka, duszpasterza Ośrodka Nadzieja, pana Adama Kasprzyka, który jest kierownikiem ośrodka oraz specjalistą od uzależnień u młodych, oraz Angelikę, wychowankę ośrodka.
Panie Adamie, jak wygląda terapia i w jaki sposób odbywają się zajęcia w Ośrodku Nadzieja?
Zajmujemy się terapią dzieci i młodzieży od 13 gdzieś do 18 roku życia. Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży jest jednym z pierwszych ośrodków, pierwszym ośrodkiem katolickim, który zajął się terapią dzieci i młodzieży, założonym właśnie przez księdza Józefa, który z nami jest. Terapia przebiega jakby na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest terapia indywidualna. Każdy wychowanek, który przychodzi do nas na terapię, dostaje swojego terapeutę, który prowadzi jego terapię indywidualną od początku do końca. Drugą taką płaszczyzną to jest terapia grupowa. I są to różnego rodzaju zajęcia, codzienne bilanse, zajęcia społeczności, zajęcia terapeutyczne. Staramy się też, żeby młodzież, która jest u nas przez okres około roku na terapii, miała taki bogaty program rozwojowy, czyli są różnego rodzaju zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, taneczne w tej chwili, wyjścia do kina, do teatru, na basen, w góry często. Wakacje uczymy się jeździć na nartach, w zimie uczymy się jeździć na nartach z młodzieżą. Wakacje z kolei są to bardziej takie wyjazdy na rowerach, wspinaczka górska i co roku pielgrzymka, którą ksiądz Józef prowadzi już od wielu, wielu lat.
A teraz właśnie mam pytanie do księdza Józefa. Jak młodym ludziom pomagać w terapii i jakie są etapy przyjmowania do Ośrodka Nadzieja?
Przede wszystkim tak, trzeba powiedzieć jeszcze, że słowo ośrodek może się wielu wam młodym kojarzyć z takim jakimś zakładem zamkniętym, typu jakiś poprawczak, gdzie po prostu przyjeżdża się, trzeba, jest się oczywiście od razu sprawdzonym, oddaje się rzeczy, no i trzeba się po prostu ubrać w jakiś tam strój, taki trochę nawet może i półwięzienny. Takie nieraz mają wizje młodzi ludzie, którzy weszli w świat narkomanii. Tymczasem tu od razu mogę powiedzieć, że ośrodek to jest właściwie taki dom. Po prostu jesteśmy domem. Mieszkamy jak taka wspólnota, jak jedna rodzina. Są nieraz ludzie bardzo młodzi, nawet 13-14-letni, są trochę starsi. Są wychowawcy, jest ksiądz. I staramy się, żeby cały dzień właściwie był wypełniony zajęciami, ale również by atmosfera w ciągu dnia była taka naprawdę przyjemna, miła. Tym bardziej, że wielu tych młodych ludzi nieraz nie doświadczyło życia w prawdziwej, zdrowej, miłej rodzinie. Są i tacy, którzy są nieraz i bezdomni, przyjeżdżają do nas dosłownie z domów dziecka, z różnych ośrodków, zakładów poprawczych. I pragniemy, aby w tym naszym domu doznali ciepła, ale oczywiście od razu też i stawiamy pewne wymagania. I właśnie to pytanie, jak się do nas dostać, prawda? Jakie są etapy przyjęcia do ośrodka? Więc tak, najpierw przede wszystkim trzeba się zorientować, bo nieraz na przykład ktoś mówi tak, proszę księdza, mam kolegę, mam koleżankę, mam kuzyna, mam przyjaciółkę, który zaczyna brać narkotyki albo już bierze, nie wiem jak to w ogóle długo bierze i chciałaby mu pomóc. Ja tak często właśnie słyszę od młodzieży w szkołach, na spotkaniach, w domach katechetycznych, jak pomóc koledze, bratu, siostrze, koleżance i tak dalej. No najpierw trzeba by przede wszystkim zorientować się, czy ta osoba, ten twój przyjaciel, czy twój krewny, jakie ma problemy. Czy są to rzeczywiście problemy z narkotykami, czy może na przykład są to problemy innego typu, na przykład wagary szkolne, ucieczki z domu, imprezowanie. To trzeba rozeznać. Dlatego też dobrze byłoby na tym pierwszym etapie udać się w twoim miejscowości, tam gdzie mieszkasz, jak to jakaś większe miasteczko na przykład, czy jakieś miasto wojewódzkie, są wszędzie poradnie uzależnień lub punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych. dla młodzieży czy dla rodziców. I tam terapeuta w tym punkcie czy w tej poradni powinien rozeznać, czy jest to już uzależnienie, czy na przykład są to jakieś jeszcze minimalne próby może, jeszcze niezbyt niebezpieczne, ale już są, prawda? Czy są to tylko problemy na przykład typu wychowawczego? Jeżeli terapeuta rozstrzygnie, rozezna, zdiagnozuje, że rzeczywiście ten twój znajomy już narkotyki bierze, już ma problemy z tym, to powinien dać mu na przykład namiar do ośrodków telefoniczny czy adres. I do nas się tak trafia, że najpierw dana osoba przyjeżdża na wstępną rozmowę. Z reguły przyjeżdża z rodzicami czy opiekunami prawnymi i na przykład taki tam Bartek czy Kasia czy Grzesiu lat 15-16, bo przyjmujemy do roku 18, przyjeżdża na wstępną rozmowę i ma możliwość zobaczenia naszego domu, naszego ośrodka. Przechodzimy z nim po poszczególnych pokojach, objaśniamy regulamin naszego domu, objaśniamy nasze zasady, które są, bo on często przyjeżdża zupełnie nieprzygotowany. Ma bardzo takie fałszywe pojęcie o ośrodku. Często myśli sobie, że ośrodek, no, a jeszcze katolicki, no to na pewno mnie zamkną w kaplicy czy w kościele, dadzą mi do ręki książeczkę do modlenia, no nie, i to będzie moje leczenie, prawda? I tam jeszcze będą na pewno księża i zakonnicy, będą mnie gonili do kościoła. Takie mają nieraz wrażenie. Rzeczywiście nawet nieraz mi to mówią, no proszę, ja tak myślałem, że tak będzie w waszym ośrodku. Okazuje się, że wcale nie. Przyjeżdżał, zobaczył nasz dom, zobaczył swoich rówieśników leczących się, uśmiechniętych, zdrowych, zadowolonych. Zobaczył, że mamy jeszcze oprócz kaplicy i salę gimnastyczną, i siłownię, i boisko, i basen, nawet w lecie czynny, i narty gdzieś tam, i rowery. I szkoła na miejscu również jest, gimnazjum. Więc jak to wszystko zobaczył, to no, wyjeżdża od nas i mówi, no rzeczywiście, no przemyślę to. I wyjeżdża i po jakimś czasie ma nam odtelefonować, czy rzeczywiście decyduje się na leczenie w naszym ośrodku. Jeżeli się decyduje, ustalamy termin na przyjęcie. Oczywiście bardzo ważna jest jedna rzecz. Mianowicie, żeby ten młody człowiek jak najwięcej chciał się leczyć. I tu jest wasza rola, was ludzi młodych, którzy nas teraz słuchacie. Musicie też tak pracować nad tym waszym kolegą, czy waszym kuzynem, czy braciszkiem, żeby on miał jak największą motywację do leczenia. Czyli nie tyle, żeby był nacisk ze strony pani w szkole, ze strony nauczycieli, ze strony pedagogów, czy nawet policji, czy rodziców, żeby jak najwięcej u niego było tej motywacji, żeby on sam chciał się leczyć, bo to będzie gwarantowało jego sukces leczenia. Bo jeżeli on przyjedzie do nas i powie tak, no jestem tutaj, no bo mi kazali. Kazała mi mama, kazał mi tata, kazała mi pani w szkole, sąd mnie tu skierował. Dobre i to na początek, że przynajmniej jakąś tam podjął decyzję, ale lepiej, żeby to była taka prawdziwa motywacja. To znaczy jaka? Chcę wyjść z nałogu, chcę być zdrowy, chcę być wreszcie wolny. O, chcę być wreszcie wolny. Nie chcę być niewolnikiem narkotyków. Nie chcę być już niewolnikiem tych nieustannych mojego dna życiowego. Ucieczki, wagary, kradzieże. Mam tego już dosyć. Chcę wreszcie być wolny. Jeżeli tak młody człowiek powie, to jest wielka szansa na to rzeczywiście, że mu pomożemy. A resztę już Pan Bóg sprawi. To przecież tu się modlimy wszyscy w ośrodku. I wychowankowie się codziennie modlą. I wychowawcy się modlą. Mamy w każdy czwartek rano mszę świętą. Wszyscy razem. I wychowawcy, i młodzież. I modlimy się za nas tutaj na terapii. Modlimy się za wszystkich, którzy w tej chwili są w kryzysie, żeby uratować ich ciała i duszę.
Dziękuję bardzo. Jest z nami także Angelika, wychowanka Ośrodka Nadzieja. Angeliko, mam takie pytanie do ciebie. Co spowodowało, że sięgnęłaś pierwszy raz po alkohol i czego się spodziewałaś i co otrzymałaś?
Co spowodowało? Znaczy, powiem, jakie miałam oczekiwania. Na pewno chciałam wejść w grupę. Chciałam mieć grono jakichś przyjaciół. Chciałam się obracać w towarzystwie osób, nie wiem, ode mnie starszych, żeby mieć pewność, że jestem kimś. Akurat takie były jakieś moje motywy tego wszystkiego. No, ja się rozczarowałam po jakimś okresie, po jakimś czasie. W sumie Osoby zaczęły się ode mnie odwracać.
Angela, ile miałaś lat, kiedy sięgnęłaś po raz pierwszy po narkotyk?
Po narkotyk? Gdzieś z 15,5.
Mhm. Pamiętasz ten dzień?
Tak, pamiętam. Mam go nawet teraz przed oczami.
To tak dwa zdania powiedz. Jak to się stało? Ktoś cię namówił? Ktoś ci to dał na siłę? Czy sama zapragnęłaś?
Jak to było? To jest dosyć trudne pytanie. Ale to było tak, że byłam z koleżanką w pewnym jakimś tam miejscu i otoczenie zaczęło po prostu brać. Ja oczywiście głupia, chciałam być tak mogę nazwać to, chciałam być kimś i po prostu wzięłam pierwszy raz i spodobało mi się to. W ogóle świat całkiem inaczej wyglądał, w ogóle zero jakichś zmartwień, w ogóle wtedy zapomniałam w ogóle o rodzinie, że mam dom, rodzinę, rodzeństwo.
A w którym momencie poczułaś brak kontroli?
Brak kontroli?
Musiało być chyba już więcej razy branie narkotyków, kiedy już poczułaś, że jest źle, tak?
Tak. To był już brak kontroli, poczułam po półtora roku. Mogę tak powiedzieć, że to był brak kontroli.
A kiedy uświadomiłaś sobie negatywne skutki brania narkotyków?
Kiedy zobaczyłam moje konsekwencje, jak bo był okres, gdzie byłam nietrzeźwa, na drugi dzień już się powoli trzeźwiało i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Akurat było tak, że zawaliłam jeden rok w szkole. Z rodziną w ogóle kontakt... Nie miałam kontaktu z rodziną. Też był taki okres, gdzie miałam dużo trzeźwych znajomych, tam z gimnazjum i tak dalej. Z nikim nie miałam już praktycznie kontaktu. Musiałam się prosić o kontakt z tymi trzeźwymi czy nietrzeźwymi ludźmi.
No i w sumie... A także powiedz nam, kto pomógł ci trafić do tego ośrodka Nadzieja?
Kto pomógł? Moja mama miała taką znajomą, która się tam orientowała i tak dalej, dała jej namiary. Ja na początku oczywiście nie chciałam iść, ale po jakimś czasie już stwierdziłam, że coś jest nie tak. I chyba tam na górze mi pomógł.
A jak długo już pracujesz nad sobą, nad tym uzależnieniem?
2 lata. Jestem trzeźwa.
I jakie masz motywacje, jeśli chodzi o to?
Motywacje?
O walkę z nałogiem, z uzależnieniem.
To, że poprawiły mi się kontakt z rodziną. To jest bardzo ważne. Też, że mam wokół siebie trzeźwych ludzi, którzy wiedzą, jak mnie pokierować, to jest dla mnie ważne. Też, że jestem w drugiej klasie liceum. Szkoła jest dla mnie ważna, ponieważ mam plany też na studia i tak dalej. Też moje zainteresowania, sport, to też jest ważne.
Jaki uprawiasz sport? No pochwal się, no.
Ja mam kilka sportów, ale to tak, pływam, zaczęłam powoli wracać do kondycji. Pływać.
Rozwijasz swoje zainteresowania.
Tak. W sumie zaczęłam uprawiać spinaczkę górską.
Tak. A czy wcześniej tak było?
Nie, raczej wcześniej miałam, wcześniej tańczyłam, też pływałam, potem to zaprzepaściłam przez te 2 lata, kiedy nie byłam trzeźwa, a teraz od nowa.
Nie żałujesz tych lat?
Żałuję.
Straconych?
Żałuję.
A co mogłabyś powiedzieć młodym ludziom, którzy sięgają po narkotyki?
Wydaje mi się, że nie jest to warte, strata najbliższych, ponieważ tak wydaje mi się, że każdy na początku myśli, że będzie kimś, biorąc narkotyki, gdzie tak naprawdę jest to mylne, bo każdy się po... Kiedy nie ma się już pieniędzy, kiedy nie ma się już ćpania, można to wprost nazwać, każdy się odwraca, jest się nikim.
A czy starałeś się odbudować kontakty z rodzicami, ze znajomymi?
Trzeźwymi?
Tak.
Tak, udało mi się. Chociaż już tam niektórzy poszli swoimi śladami, ale w rodzinie mam poukładane wszystko, jest mi dobrze i mam trzeźwe osoby.
Także ja musiał jeszcze pana Adama zapytać. Panie Adamie, a z jakimi uzależnieniami trafiają ludzie do Fundacji Nadzieja i w jaki sposób należy pomagać takim osobom?
To znaczy, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy trafiają do nas, to w większości przypadków jest to politoksykomania, czyli uzależnienie od wielu środków. Z reguły, kiedy ludzie młodzi sięgają po narkotyki, to do tego dochodzi alkohol, do tego dochodzą różne inne środki. Czasami
papierosy, prawie zawsze.
Nikotyna, zawsze prawie tak. Są takie etapy uzależnienia, kiedy już taki młody człowiek bierze wszystko. Wszystko, co wpadnie mu w ręce i co przeczuwa, że mogłoby mu zmienić nastrój.
I w jaki sposób należy do takiej osoby podejść? Sposób pomóc?
Na pewno, znaczy myślę, że tutaj jakby odpowiedź leży też w tym, że są 3 etapy uzależnienia. Pierwszy etap to jest praca nad motywacją. Rzadko jest tak, że ktoś trafia do ośrodka z taką motywacją, chce, prawda, zrezygnować z narkotyków, chce się wyleczyć. W większości przypadków to jest tak, że nie wiem, czy Andrzej, ty to potwierdzisz, ale w większości przypadków to jest tak, że młodzi ludzie uciekają przed problemami, które Wprawdzie spowodowały narkotyki, ale na tym etapie przypuszczam, jeszcze nie bardzo sobie zdają sprawę z tego, że to narkotyki spowodowały. I kiedy uciekają do ośrodka, to właśnie nie chcą mieć problemu z sądem, nie chcą mieć problemu w rodzinie, ze szkołą, z osobami, którymi są winne pieniądze. I tak myślą sobie, na jakiś czas ucieknę, pobędę sobie w ośrodku. I to jest właśnie ten pierwszy etap, gdzie pracuje się nad tym, żeby pokazać, że te wszystkie straty wynikają z brania narkotyków. Kiedy uda się to zrobić, zaczyna się budować taka motywacja wewnętrzna. Czyli już nie uciekam przed problemami, tylko chcę przestać brać, bo widzę, że to niszczy moje życie. I to już jest później drugi etap pracy nad uzależnieniem bezpośrednio, nad całą destrukcją, którą powodują narkotyki, wszystkimi stratami. To jest dość długa i taka żmudna praca i myślę, że bardzo trudna. Prawda?
Zgadzam się.
Miesiąc październik jest miesiącem różańca świętego. Słyszałam, że w waszym ośrodku odmawia się codziennie modlitwę różańcową. Jak to było w twoim przypadku? Czy modlitwa pomogła ci i pomaga?
Jak przyszłam do ośrodka, to muszę się przyznać, ale się teraz wstydzę tego, że żegnałam się lewą ręką. To była taka oznaka takiego buntu na cały świat, na wiarę i tak dalej. Ale pomogło mi to bardzo. Po jakimś czasie, oczywiście pierwsze miesiące, to się strasznie buntowałam. Jakoś nie wierzyłam w to, że wiara mi coś może, w czymś może mi pomóc. A jest tak teraz, że jak mam jakieś kryzysy, bo są, to jak idę do kaplicy, sobie popłaczę, czy jakoś się pomodlę, widzę tego efekty, inaczej się czuję. Wydaje mi się, że to jest ważne w tej chorobie.
A teraz jeszcze do księdza pytanie miałem, bo ksiądz mówił o tej formacji duchowej. Czy to jest tak, że młodzi jednak przystępują do starają się o to, na przykład do wspólnej modlitwy, dochodzą do tego, żeby sami samodzielnie, czy jednak trzeba jednak niektórych motywować do tego, żeby też podeszli, rozpoczęli modlitwę?
Tak, jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ wielu, powiem wprost, prawie wszyscy, którzy do nas trafiają na terapię, na leczenie odwykowe, do naszego katolickiego ośrodka w Bielsku-Białej, prawie wszyscy przy przyjęciu mówią, że niewiele mają wspólnego z religią. To oczywiste. Czasem pytam, kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi świętej? Masz w tej chwili lat 15, 16, 17. Wiele razy słyszę, proszę księdza, nawet nie wiem, nie pamiętam. Są i tacy, którzy mówią, ostatni raz byłem u spowiedzi świętej czy w kościele przy pierwszej komunii świętej. Czyli potem długie lata nic. Oczywiście okazuje się, że nie jest to ich do końca wina, ponieważ tata nie chodził, mama nie chodziła, nikt się w domu nie modlił, nikt nie dbał o ich religijne wychowanie. Dlatego też są bardzo ubodzy w tej praktyki religijnej. Od razu powiem, że trafiają też się ludzie, którzy są czasami na jakieś pogranicza sekt. Nawet i sekt satanistycznych. Narkotyki, wiadoma rzecz, sekta. To się wszystko często jakoś poplątało w ich życiu. I oczywiście nie ma przymusu u nas wiary. To znaczy nie jest tak w ośrodku, że mówimy mu na początku, słuchaj, ty musisz uwierzyć w Boga. Broń Boże, absolutnie. Natomiast staramy się powiedzieć, słuchaj, my Cię kochamy, takim jakim jesteś, my Cię kochamy, my Cię tu przyjmujemy, tu masz swoje łóżko, tu masz swój pokój po prostu, czuj się z nami dobrze. Tylko, że wiesz co, u nas jest taka rzecz, że my sobie czasami do kaplicy idziemy, o na przykład w rano, prawda, po gimnastyce, czasem wieczorem sobie ktoś sam idzie i my zapraszamy Cię do naszej kaplicy, nie musisz się modlić z nami. Chodź z nami, po prostu bądź, siądź sobie z tyłu. I tak powiedziała Angela, najpierw jest bunt, no nie, do kaplicy, no nie, co tam dorobił, prawda? Ale idzie raz, drugi, słucha, patrzy, rozgląda się, niepewny, trochę wystraszony, co to będzie, pewnie mu ksiądz każe za chwilę się modlić, no nie? A tymczasem ja wcale nie każę. Mówię, fajnie, witam was wszystkich w kaplicy, cieszymy się, bo jest z nami dzisiaj Bartek, prawda, który zaczął terapię od wczoraj. I on tak patrzy, że tu go nikt do niczego nie zmusza. Wprost przeciwnie, czuje się u nas bezpiecznie. Czuje się zaakceptowany przez nas, przez grupę. I ten Bartek, tak go nazwijmy, za miesiąc do mnie przychodzi i mówi tak, proszę księdza, a mogę z księdzem porozmawiać? No mówię, no proszę bardzo, o co chodzi? Proszę księdza, bo wie ksiądz co, bo ja bym tak chciał się zapytać, co to jest taka spowiedź, bo ja już dawno u tej spowiedzi nie byłem, chyba 5-6 lat, no nie, i nie wiem, ksiądz powie, czy to będzie straszne dla mnie i tak dalej. No ja mówię, słuchaj chłopie, nic się nie martw, chodź, porozmawiamy, albo na przykład wysyłam go tam do Angeli, albo do jakiegoś tam innego, powiedzmy, Grzesia w ośrodku i mówię, pogadaj z nimi, bo oni już się spowiadają, widzisz, oni kiedyś tak samo jak ty, w ogóle nie mieli pojęcia, teraz się już spowiadają i on idzie do nich, rozmawia z nimi i rzeczywiście potem wraca jeszcze raz i taka rozmowa często się kończy właśnie spowiedzią świętą i wielka radość, nieraz łzy w oczach, że po tylu latach zerwałem również i z grzechem. I uważam, jest to ogromnie ważne, dlatego też młodzi kochani przyjaciele, jeżeli macie koło siebie ludzi z problemami narkotyków, kierujcie ich do katolickich wspólnot, do katolickich ośrodków. Nie ma wyjścia z nałogu bez uwierzenia, bez Boga. To będzie takie powierzchowne wyjście psychologiczne, może i tak, no nie, jakieś takie wyznanie wspólne winy terapeutyczne na społeczności. Ale jeżeli się ktoś w ośrodku również duchowo nawróci, odnowi swoją relację z Bogiem, uwierzy, że Bóg go kocha mimo wszystko, mimo narkotyków, kradzieży, zła, prostytucji, Bóg go nie przekreślił, Bóg mu to przebacza, o, to terapia wtedy idzie bardzo szybko. Ja myślę, że Angela i jeszcze inni, Beata i Marek i Przemek, jeszcze inni powiedzieliby właśnie, jak to u nich to nawrócenie pomogło im stanąć szybko na nogi.
Angeliko, a ty przychodząc do ośrodka Fundacji Nadzieja, byłaś osobą wierzącą?
Po części tak, po części nie.
Wychowałaś się w katolickiej rodzinie.
Tak, tak. Kiedy właśnie zaczął się ten okres jakiegoś bycia nietrzeźwego, to wtedy jakoś ta wiara malała.
Panie Adamie, jakie znaczenie w wyzwalaniu się uzależnień mają inni ludzie, grupa?
Znaczy bardzo duże. Myślę sobie, że tak. Po pierwsze, człowiek uzależniony dość mały ma wgląd w swoje problemy. I najczęściej, tak jak już mówiłem na początku, to w ogóle nie łączy swoich problemów z braniem narkotyków. I tutaj jest rola terapeuty, ale też rola grupy, żeby mu to pokazać. Bardzo ważną rolą grupy też jest na bieżąco w ośrodku takie kontrolowanie siebie, bo uzależnienie często łączy się z łamaniem norm różnych, prawda? W grupie, kłamstwem, kradzieżami. I ponieważ tutaj ludzie od tej strony się znają, to potrafią się kontrolować, prawda? To, co terapeuta mógłby sobie przeoczyć, to kolega z grupy zaraz pokaże i powie, słuchaj, ty mnie tu nie oszukuj, bo ja mam dokładnie tak samo. Myślę, że też o wiele lepiej znają swój sposób przeżywania i te informacje, które nawzajem sobie dają, są bardzo cenne. Zresztą wszystkie jakby nurty pracy z uzależnieniem odwołują się do pracy w grupie.
Ja nawiązując do tego, co przed chwilą powiedział pan Adam, kiedy ten nasz ośrodek w Bielsku-Białej powstawał prawie lat temu, 16-17 były pierwsze początki, to od razu wiedziałem, że ogromne znaczenie dla leczenia będzie miała właśnie wspólnota, grupa. To, co właśnie tutaj było powiedziane. Dlatego, że nieraz ktoś mówi tak, no ja sobie tam w Warszawie sam poradzę. Ja sobie do poradni pójdę w Warszawie, czy w Toruniu, czy we Wrocławiu i ja wyjdę z tego sam. Nieprawda. Nie poradzisz sobie sam, dlatego, że środowisko, w którym mieszkasz, po prostu ci nie pozwoli z tego wyjść. Oni cię będą po prostu wciąż kierować i prowadzić na drogi zła. Dlatego właśnie grupa w ośrodku, to jest grupa już trzeźwa, oni sami przez to przeszli i oni mogą pomóc temu młodemu człowiekowi wejść na drogę trzeźwości, przede wszystkim przez to, że sami są dla niego przykładem. On na leczenie przyjeżdża, zupełnie powiedzmy świeży, pełen lęku i niepewności i spotyka koło siebie ludzi, którzy są na terapii 8 miesięcy, 10 miesięcy, 3 miesiące i właśnie oni go prowadzą dalej. Nie tylko wychowawca poprzez rozmowy i terapię indywidualną, ale właśnie wspólnota. Oni dlaczego? Dlatego, że oni znają ten problem. Młody wychowanek może oszukać mnie, może oszukać kierownika, może oszukać wychowawcę, ale ich nie oszuka. Bo to jest ich temat. To oni wszyscy w tym tkwili kiedyś, prawda? Dlatego też grupa ma ogromny wpływ, no dobry wpływ. Jak to jest dobra grupa terapeutyczna, to ma dobry wpływ na to tempo leczenia się młodego człowieka.
Angeliko, mówiłaś, że w ośrodku Nadziei przebywałaś 18 miesięcy. Tak. Czy wystarczyło ci, aby zapomnieć całkowicie o tym nałogu, w którym trwałaś?
Czy zapomnieć do końca, to nie. Często jak są jakieś kryzysy, wiadomo, że chce się wrócić do starych wartości. Ale właśnie teraz mieszkam w hostelu i tam właśnie też są wychowawcy, którzy mi pomagają w takich trudnych chwilach, prawda?
Nie mieszkasz w domu?
Nie, nie mieszkam. Nie wróciłam.
Jak twoi rodzice postrzegają?
Czy jak spostrzegam? Mam mamę i mama w sumie zgadza się...
Tęskni za tobą?
Tęskni. Jeszcze mam rodzeństwo młodsze i starsze. Tęskni, ale wydaje mi się, że to jest taki na razie dobry okres, żebym została w Bielsku, skończyła szkołę i potem może gdzieś na studia wyjechać. Na razie nie widzę sensu wracać do mojego miasta. W domu oczywiście jest w porządku, mogłabym mieszkać, ale jakoś nie mam za bardzo możliwości jakoś znalezienia tam szkoły. Nie chcę ryzykować, o tak.
Jeszcze chciałbym pana Adama na koniec zapytać, jak wiele osób dotychczas podjęło leczenie w Fundacji Nadzieja?
Oj, nie potrafię powiedzieć, ale chyba księży około 500 osób, prawda?
Więc już około 600. Tak.
Znaczy, imiona wszystkich tych osób są u nas w kaplicy wypisane i często modlimy się za wszystkich, którzy byli w naszym ośrodku, nawet jeżeli byli tylko jeden dzień.
I wiem od pana, że to byli ludzie nie tylko z Polski, bo to byli ludzie z różnych zakątków.
Tak, do nas na terapię, no odkąd ja pamiętam, być może jeszcze ksiądz coś uzupełni z wcześniejszych lat, to była dziewczynka, która przyjechała do nas z Londynu. Ja miałem szczęście prowadzić terapię chłopaka z Niemiec, z Wiednia. Byli u nas też pacjenci z Ukrainy. Było tak, że ci, którzy przyjeżdżali z Ukrainy, w ogóle nie znali języka polskiego i początkowy okres terapii to była praca nad motywacją i praca nad nauczeniem się języka polskiego, żeby mogli z nami się porozumiewać.
W tym była trudność.
Duża.
Niestety nasza audycja nieubłaganie dobiega końca. Dziękujemy naszym gościom.
Na koniec jeszcze chcieliśmy podać namiary telefoniczne.
Tak, tak.
To jest bardzo ważne, a więc przygotujcie sobie jakąś kartkę, długopis. Za chwileczkę podamy wam, w jaki sposób się można skontaktować z nami w Bielsku Białej. Otóż najpierw podam może numer takiego powszechnego telefonu zaufania. Telefon zaufania w Bielsku Białej czynny jest codziennie po południu od 16 do 21. I numer tego telefonu zaufania jest następujący. Kierunkowy 033 812 26 67. Powtarzam, codziennie od 16 do 21 można pod ten numer telefonować. Tam dyżurują i pedagodzy, terapeuci, wychowawcy. Również ja też tam jestem, zwłaszcza w czwartki. I możemy sobie nieraz porozmawiać na tematy różne. I wychowania, i życia, i dojrzewania, ale szczególnie uzależnień. A pan Adam poda teraz telefon do naszego domu, do naszego ośrodka w Bielsku Białej w Komorowicach. Bo od razu wam mówię, że nie można do nas dzwonić do ośrodka o takie się chce, ponieważ też są zajęcia, jest nauka szkolna i są pewne godziny wyznaczone i dni, kiedy można telefonować w sprawie przyjęć czy różnych problemów właśnie które się wiążą z uzależnieniem.
My o telefony do ośrodka prosimy szczególnie przed południem, a te osoby, które chciałyby się leczyć, to bardzo proszę, żeby dzwoniły w poniedziałki i środy od 13 do 16. W tym czasie terapeuta ma dyżur przy telefonie i zawsze odbierze telefon, a jest to numer telefonu 33 kierunkowy 8 16 07 67.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze na koniec chcielibyśmy, aby goście pozdrowili. Prosimy. Więc zaczniemy od Angeliki.
Tak, to ja pozdrawiam moją całą rodzinę, wszystkich moich bliskich. Obiecałam, że pozdrowię wszystkich wychowawców i terapeutów, więc otrzymuję słowa. Tak, tyle, dziękuję.
Panie Adamie.
Panie Adamie.
No ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić moją rodzinę, żonę i czwóreczkę dzieci. Są bardzo cierpliwi, jak chodzi o mnie, bo często mnie w domu nie ma. Ale też chciałbym pozdrowić wszystkich moich współpracowników, wszystkich znajomych.
Tak, to ja do tych pozdrowień dołączę przede wszystkim jako kapłan wszystkich kapłanów, księży biskupów z naszej diecezji z Bielska Białej, kapłanów, którzy bardzo jakoś tak rozumieją nasze potrzeby, naszego ośrodka, pomagają nam na różne sposoby, a szczególnie ksiądz prałat z Bielska Białej, ksiądz Jan Sopicki, ksiądz Tadeusz Nowok z Komorowic i wielu, wielu innych wspaniałych duszpasterzy, zwłaszcza salezjanów z Wisły, salezjanki. No i przede wszystkim młodzież z Podbeskidzia, tych pięknych, wspaniałych górali, dzięki którym możemy tam na Podbeskidziu prowadzić dom, ośrodek. Oni przyjeżdżają, oni pomagają, studenci, wolontariusze. Wszystkim wam za wszystko ogromne dzięki, jesteście wspaniali.
Jeszcze raz dziękujemy naszym gościom za przybycie i podzielenie się świadectwem swojego życia i apelujemy do was młodzi, abyście nie zmarnowali swojego życia, gdyż mamy tylko jedno i naszym zadaniem jest wypełnić się jego najlepiej. Żegnają się z wami i mówią wam do usłyszenia Asia
i Michał.
Z Panem Bogiem.